Dzisiaj będziemy rozważali taki fragment Słowa Bożego, który nam mówi: wy jesteście chwałą naszą i radością naszą. Wy jesteście chwałą. Pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział od 11 do 20 wersetu czytamy. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, zachęcaliśmy was i pocieszaliśmy i nakłanialiśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boga, który też w was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną, czy wieńcem chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością naszą. Niektóre słowa dokładnie z oryginału wziąłem, także one nieco się różnią. Na przykład tu użyłem w 12 wersecie słowa nakłanialiśmy, a tam jest u was zaklinaliśmy. Ale no tak jest w oryginale, dlatego tak sięgnąłem do tego. Zachęcaliśmy was, pocieszaliśmy i nakłanialiśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Paweł użył tych słów do opisania swojej ojcowskiej relacji z Tesaloniczanami. Byli oni dziećmi w wierze i podkreślali osobisty kontakt ze swoim kochającym ojcem. 1 Koryntian 4, rozdział 14 i 15 werset mówi: piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo chociażbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł podkreśla bardzo tą ważną rzecz, którą nie tylko w Tesaloniczan pisze, ale też i w Koryntian i w innych listach, i mówi, że zrodził ich przez wiarę, przez swoją pracę, przez posłuszeństwo głosowi Bożemu i wkładał to całe serce. Czy jeśli wy upadacie, apostoł Paweł mówi, czy ja nie płonę, czy ja nie przeżywam tego, czy ja nie jestem w rozerwaniu, zawsze modlił się o nich, zawsze walczył o nich i zawsze przestrzegał ich przed najprzeróżniejszymi błędami, ażeby nie odpadli od Pana. Paweł pisze też o sferze wiecznego zbawienia, która osiąga swoją pełnię w pełnym chwały w niebie. Kolosan 1 rozdział 13-14 werset mówi, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Niezwykle ważną rzeczą jest, żeby człowiek był zbawiony, ale nie tylko wyrwany z rąk szatana, ale postawiony na drodze Bożej. Czy jeśli kogoś wyrywamy, na przykład z pożaru, pali się dom i my wpadamy do tego domu, no ludzie, którzy tam byli, akurat to w nocy było, spali, my wpadamy, wyrywamy ich stamtąd, stawiamy już na bezpiecznym gruncie i co? I oni już tak mają zostać i stać na stałe? Prawda, że to nielogiczne? Jeżeli ktoś jest wyratowany, wyrwany z czegoś, no to później prowadzi życie już zgodne z tym wyrwaniem, które zostało mu darowane. Tak dlatego każdy z nas, jak zostaje wyrwany, to ma wzrastać w Chrystusie. Wyrwany zostałeś z rąk szatana, jesteś pod inną władzą, jesteś pod innym bezpieczeństwem, jesteś pod inną opieką i teraz żyj zgodnie z tym, co ci zaleca ten, który ciebie wyrwał. I to jest ważne, aby każdy chrześcijanin wzrastał, aby każdy chrześcijanin się rozwijał. I apostoł Paweł wkładał to wiele serca, aby ludzie, którzy zostali nawróceni, ludzie, którzy zostali powołani do Chrystusa, żeby później robili postępy, a żeby później wzrastali w Jezusie Chrystusie. Zobaczmy, jest powiedziane, że gdzie Tymoteusz pracował, to mówi teraz ty zrób tam porządek. Wyznacz we wszystkich tych miejscach starszych, którzy będą zajmować się tymi społecznościami, prawda, aby robili postępy. Apostoł Paweł też mówiąc o swoim życiu, że dla niego lepiej by było odejść z tego świata, ale zostanie na tym świecie, abyście robili postępy. Widzimy? I to jest niezwykle ważne, żeby człowieka nie tylko wybawić, nie tylko doprowadzić do Chrystusa, ale później poprowadzić go, żeby wzrastał i rozwijał się na chwałę Pana i żeby po pewnym czasie takiego wzrostu sam stał się nauczycielem, który innych będzie prowadził do Chrystusa, do zbawienia. Słowo Boga, które też w was wierzących skutecznie działa. Tam macie w tym tłumaczeniu Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Oryginał mówi Słowo Boga, który, czyli skutecznie w nas działa nie jakby samo słowo, ale z powodu Boga, który to słowo wypowiada, prawda? W zasadzie słowo jest Bogiem, Bogiem było to słowo, ale jeśli już mówimy o dokładności Słowa Bożego, to wiedzmy, że to Bóg jest tym, który wypowiada słowo, że za słowem stoi Bóg. Byśmy nie robili tych błędów, jak wielu ludzi, którzy zaczynają czcić nie Stwórcę, ale rzeczy, które stworzył, prawda? Tak samo jak Bóg dał na pustyni, kiedy Izraelici przez pustynię szli do ziemi obiecanej, dał im ratunek od kąsających węży, pamiętamy, co zrobił? Na drzewcu wywiesił węża, prawda? Miedzianego węża. I oni mieli czcić Boga i z wiarą przychodzić do Boga, a nie do miedzianego węża. A co zrobili? Nie mówili już o Jahwe, który stoi w mocy swojej za tym znakiem, który Bóg im dał, żeby spolegali na Bogu, tylko już nie nazwali go Jahwe, tylko nazwali go Nehusztan i czcili go jako wizerunek, jako coś. Ludzie bardzo często robią te pomyłki, dlatego my pamiętajmy, że to Bóg nas prowadzi, to Bóg nas prowadzi przez swoje słowo, ale to Bóg. Bóg za słowem swoim stoi. Przesłanie Pawła pochodzące od Boga przyrównane zostało do tego przesłania ze Starego Testamentu. W Marka 7,13 czytamy tak, unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. A więc zobaczmy, Słowo Boże wyraźnie mówi, że my możemy przedkładać nad Słowo Boże nasze teorie i nasze nauki. I zamiast trzymać się wiernie Słowa Bożego, możemy robić różne odstępstwa od Słowa Bożego i mówić o najprzeróżniejszych innych tłumaczeniach czy innych wykładach Pisma Świętego, zostawiając Słowo Boże gdzieś lekko na uboczu. Niby idziemy w tym samym kierunku, ale robimy pewne odstępstwa. I tak możemy bardzo dużo przytoczyć takich nauk, które wzięły się od człowieka, są oparte niby to na Słowie Bożym, ale no są odstępstwem od Słowa Bożego, na początku tak niewielkim, że tego się wręcz nie zauważa, ale później odstępstwo jest coraz większe. I tak bardzo różne kościoły robiły te ustępstwa, te odstępstwa i dzisiaj są daleko od Słowa Bożego. Ja tutaj nie będę przytaczał żadnych kościołów, dlatego że nie to jest celem tego, czym chcę się z wami podzielić, ale byśmy byli ostrożni w tych różnych interpretacjach Słowa Bożego. Przesłanie to było nauczane przez apostołów. Piotr głosił je wśród pogan, a Paweł głosił je podczas swojej pierwszej, drugiej i trzeciej podróży misyjnej. Kolosan 1,25 mówi, tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powzięty co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. mamy w pełni rozgłosić Słowo Boże. Słowo Boże. Inaczej mówiąc, Słowo Boga żywego. Mamy rozgłaszać to, co mówi Bóg. Słowo Boga zawsze skutecznie działa. Słowo to, jakie funkcje spełnia, co czyni w życiu człowieka. I tu wypisałem takich kilka ciekawych myśli, które są zawarte w Piśmie Świętym. Po pierwsze, słowo zbawia. Jako odrodzenie nieznasienia skazitelnego, ani nieskazitelnego przez słowo Boga, który żyje i trwa. Widzimy? Czyli zbawia Słowo Boże. Po drugie, naucza i szkoli. Całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w usprawiedliwieniu. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. Po trzecie, prowadzi. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Widzimy? Prowadzi. Słowo Boże wyraźnie prowadzi. Ukierunkowuje nas i na każdy dzień pokazuje, jak mamy się zachowywać. Po czwarte, doradza. Zaiste ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. Następnie, ożywia. Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie, ożywiaj mnie według obietnicy swojej. To jest wszystko wzięte z Pisma Świętego. Pismo Święte mówi o sobie, czyli o słowie od Boga. Co ono czyni w życiu człowieka? Następnie, pokrzepia. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. A więc pokrzepia nas, wzmacnia nas, przestrzega i nagradza. Twój sługa oświecił się nimi, wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Czego strzegą? Wyroków Pana, Słowa Bożego. Następnie osądza, Słowo Boże osądza, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Prawda? Osądza nas i doprowadza nas do pokuty, doprowadza nas do opamiętania, do zawrócenia, jeśli w złym kierunku idziemy. Uświęca nas, poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. To jest modlitwa Jezusa Chrystusa, arcykapłańska modlitwa w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 17 werset. Słowo Boże uwalnia i poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Dokładnie uwolni. Następnie wzbogaca. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkie mądrości, nauczajcie, napominajcie jedni drugich. Widzimy? Mądrość, daje nam mądrość. Jeśli chcesz być mądry, jeśli chcesz być roztropny, musisz wejść w Słowo Boże. Musisz je czytać, musisz nim żyć i wtedy z mądrości Słowa Bożego będą mówić twoje usta. Spróbuj to robić i zobaczysz, że będziesz mądrze się wypowiadać i będziesz mieć mądre myśli i roztropny będziesz w swoim całym postępowaniu. Słowo Boże chroni. W sercu moim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Ochrania nas Słowo Boże. Czyni mądrzejszym. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich. Będziesz mądry i będziesz roztropnie postępował. Pociesza serca. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. I dalej daje powodzenie, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze powodziło. To jest z Jozuego werset, z pierwszego rozdziału. Kochani, to są te cechy, które w życiu naszym wprowadza Słowo Boże. I zobaczmy, jak obszerne jest działanie Słowa Bożego w naszym życiu. Dlatego Słowo Boże musimy dosłownie wnikać w nie, żyć tym Słowem i spożywać je tak, jak chleb spożywamy na każdy dzień. To jest niezwykle ważne, żebyśmy trwali w Słowie Bożym. Wszystko, cokolwiek szatan będzie robił, to będzie chciał zatrzymać ciebie przed czytaniem Słowa Bożego. Przed wnikaniem do Słowa Bożego. Będzie ci zabierać czas. Będzie ci zabierać twoje zainteresowanie Słowem Bożym. Będzie ci zabierać wszystko, cokolwiek jest w stanie ciebie zatrzymać, żebyś miał jak najmniejszy kontakt ze Słowem Bożym. Kochani, weźmy sobie jakiś mały kalendarzyk i zapisujmy sobie każdego dnia, co przeczytaliśmy. I później po miesiącu sprawdźmy, ile przeczytaliśmy, co przeczytaliśmy i kiedy przeczytaliśmy. A zobaczymy, nikt nie musi nas pilnować, sami siebie dopilnujmy. A zobaczymy, że wpisów będzie niewiele. O, kochani, może niektórzy będą mieli dużo wpisów, ale powiedzmy, że w większości przypadków nie będzie dużo wpisów. A będą nawet dni, kiedy nie będzie żadnego wpisu. Ale róbmy to szczerze, róbmy to przed Bogiem, nie przed ludźmi. Ja tych kalendarzyków nie poproszę, żebyście przynieśli i sprawdzę. Nie będę tego robić. Wy sprawdzajcie siebie, bo to wy jesteście odpowiedzialni za swoje własne życie. Ja nie jestem odpowiedzialny za wasze życie, chyba żebym was nie ostrzegał, a ja was ostrzegam. I mówię, że brak kontaktu ze Słowem Bożym zabija najpierw twoje emocje, później zabija twój temperament, później zabija twoje zainteresowanie Bogiem, później zabija twoje chrześcijaństwo i stajesz się człowiekiem martwym. Po prostu martwym. Później już masz tylko taką formę, że mówisz, że są kościoły martwe, że jest to, że jest tamto, a już nie spostrzegasz tego, że sam już jesteś martwy. Taka jest prawda. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że brak kontaktu ze Słowem Bożym zabiera nam to wszystko, co tutaj jest, co wymieniłem. 16 punktów tutaj wymieniłem, ich jest znacznie więcej. Ja tylko tyle wyszukałem, żeby przedstawić to wszystkim nam, abyśmy zdawali sobie sprawę, że bez Słowa Bożego ani nie mamy dobrej porady, ani nie mamy prowadzenia, ani nie mamy nauki i szkolenia, ani nie mamy zbawienia, ani ożywienia, ani pokrzepienia, ani przestrzegania i nagrody. Kochani, wszystko zostaje nam zabrane bez Słowa Bożego. To wszystko Słowo Boże daje. Dlatego nas tak bardzo szatan chce powstrzymać od czytania Słowa Bożego, od wnikania w Słowo Boże, od rozmyślania nad Słowem Bożym. Nie rozmyślasz, nie czytasz, umierasz. Po prostu wycofujesz się ze swojego chrześcijaństwa. O tych wszystkich cechach mówi też Psalm 19, werset od 8 do 10. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Widzimy? Takie podsumowanie Dawid uczynił, jeśli chodzi o Słowo Pana. To jest niezwykle ważne, abyśmy mieli jak największy kontakt ze Słowem Pana. Staliście się naśladowcami zborów bożych, powiedział apostoł Paweł do Tesaloniczan. Tesaloniczanie nie byli tylko naśladowcami Pawła i Chrystusa, ale także kościołów z Judei, gdyż podobnie jak tamci, cierpieli prześladowania z powodu Chrystusa. Pili oni kielich cierpienia Chrystusa i żyli w sposób podobny starotestamentowym prorokom. Czytamy coś podobnego w Łukasza, 13 rozdział, 34 werset. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kura zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła. Nie chcieliście. Widzimy? To jest coś, co dzieje się wokół nas. Proponujesz ludziom Słowo Boże, proponujesz ludziom Chrystusa, proponujesz ludziom Boga. Ludzie chcą? Nie chcą. Dlaczego nas jest taka gromadka? Bo ludzie nie chcą. Ci, którzy chcą, są z nami. Dlatego też trzeba głodu, głodu dla ludzi, głodu Słowa Bożego. Głodu, po prostu pragnienia. Tak jak człowiek na pustyni się znajduje i pragnie wody, tak my musimy zapragnąć Słowa Bożego, bliskości Pana, działania Bożego Ducha Świętego. Jeśli nie będziesz tęsknić za działaniem Bożego Ducha Świętego, On nie przyjdzie. Bo Słowo Boże mówi, On nikomu na siłę do serca nie wchodzi. Kto wchodzi na siłę do serca? Kto? Bóg Ojciec, Syn Boży czy Duch Święty? Który z nich? Kto wchodzi na siłę? Diabeł. Diabeł wchodzi na siłę i zmusza ludzi do pełnienia jego woli. Ale my jesteśmy w pełnej wolności dzieci Bożych i Bóg po prostu oczekuje. Oczekuje. Oto stoją u drzwi i kołaczę, stukam. Jeśli usłyszysz i otworzysz, dopiero wtedy Pan wejdzie do twojego serca. Dlatego jako wierzący ludzie musimy Pana naszego ciągle na nowo zapraszać. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. I wtedy Duch Święty przychodzi, i wtedy Pan nasz przychodzi i wtedy zaczynamy mieć wspaniałą społeczność z Bogiem Wszechmogący. Jest o Żydach powiedziane, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali. Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni. Pomimo tego, że egzekucji na Jezusie Chrystusie dokonali Rzymianie, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że to Żydzi byli odpowiedzialni za śmierć swojego Mesjasza. To oni postawili Chrystusa przed Trybunałem oraz zażądali Jego śmierci. Łukasza 23, 22 do 24 wersety mówią tak. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich. Cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył? W nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania. Krzyki jego wzmagały się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Widzimy? Człowiek, który podchodził według ludzkiej sprawiedliwości w czasie tego osądzania, podchodził do sytuacji, w której był Jezus Chrystus. I mówi, no ja nie znajduję w nim żadnej winy, czym by na śmierć zasłużył. No na jakąś chłostę ewentualnie. I zobaczmy, za to, za co winien Jezus Chrystus był według ich oceny, winien był tylko chłosty, został zabity. Widzimy? Dlaczego? Bo Żydzi tak zażądali. Żydzi tak zażądali. W taki sam sposób zabili także swoich proroków. Dzieje 7 rozdział, 51, 52 wersety mówią tak. Ludzie twardego karku, opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Którego z proroków mnie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Widzimy? Przeciwstawili się. A więc zobaczmy. Ludzie zaczęli być posłuszni nie głosowi Bożemu. To był lud wybrany, to był lud Boży. To byli ludzie, których Bóg w szczególny sposób błogosławił i w szczególny sposób prowadził na tym świecie. Doprowadził ich aż do ziemi obiecanej i wprowadził ich do ziemi obiecanej i dał im ziemię obiecaną. Dał im tą wielką obfitość. I co? A oni po prostu to wszystko po kolei zaczęli odrzucać. Obfitość tak, a ty Boże poczekaj. My pocieszymy się tylko obfitością, którą nam dajesz. Czyż nie przypomina to nam dzisiejszego świata? Chcą mieć ludzie rozkosze, a rozkosze pochodzą od Boga. Wszystkie błogosławieństwa, jakie na tej ziemi są, wszystko, co rodzi ziemia, wydaje plon, to wszystko jest od Boga. To Bóg tak stworzył, że ta ziemia tak funkcjonuje i tak działa. Nawet po potopie, jak wyszedł Noe ze swoją rodziną z arki i wyszły zwierzęta, jest powiedziane, że Bóg im dotychczas jedli tylko roślinki, wegetarianami byli, a później już zabijali zwierzęta, dał im Bóg zwierzęta ku jedzeniu. Tylko powiedział krwi nie jedzcie. To co ludzie zrobili? Zwierzęta owszem, no krew nie będziemy też wylewać i krew jedzą. Widzimy? Bóg za każdym razem uczy ludzi, jak należy postępować, a ludzie i tak robią swoje. Dlatego przynajmniej my nie bądźmy głupi, ale słuchajmy to, co Bóg do nas mówi. Ludzie wyszukują sobie najprzeróżniejsze rozwiązania tych różnych sytuacji. Kiedy Bóg powiedział, że jeden mężczyzna niech się złączy z jedną kobietą i tych dwoje będą jednym ciałem, to człowiek co powiedział? Złączyć się tak, ale po co ślub? Widzimy? Albo rozejdę się i z inną się zejdę. Czy Słowo Boże tak mówi? No nie. Czy ludzie słuchają? No nie. Widzimy? My musimy zacząć podchodzić do Słowa Bożego w sposób poważny, w sposób odpowiedzialny, tak jak mówi Pismo Święte. Jeżeli już żeśmy wstąpili w jakieś złe rzeczy, to po prostu pokutujmy i dalej już czyńmy dobrze, prawda? I po prostu zacznijmy od jakiegoś momentu, żeby już postępować we właściwy sposób. I strzeżmy za nogą naszą, kiedy idziemy do domu Bożego, abyśmy przed oblicze Boże przyszli w czystości serca i w czystości naszego życia. Wszystkim ludziom są przeciwni. O Żydach jest powiedziane. Czy ty też jesteś wszystkim ludziom przeciwny? No właśnie. Zacznijmy przeglądać nasze życie. Wolą Bożą było, aby zbawienie osiągnęli wszyscy ludzie. Zaś wolą Żydów było, aby nikt nie miał zbawienia w Chrystusie, prawda? Bo oni Chrystusa odrzucili. Więc my nie mamy i wy nie będziecie mieli. Sam Paweł kiedyś bluźnił i starał się powstrzymywać naukę Ewangelii, ale później co zrobił? No nawrócił się. Przyjął Chrystusa i zaczął mu służyć. Tak i ty możesz w swoim życiu coś nie tak robić, ale przyjdź do Boga, pokutuj i czyń dobrze. To jest taka Boża rada, abyśmy w właściwy sposób postępowali. Ale co Słowo Boże mówi? Że później gniew Boży spadł na nich, na dobre spadł na nich. Był to Boży gniew, który spadł na Żydów, gdyż dopełnili miary swoich grzechów. I tym samym wypełnienie kielicha gniewu rozumiemy jako w sposób historyczny jako wygnanie do Babilonu. W Ezechiela możemy o tym przeczytać. Teraz nie będziemy tego czytać, bo to jest kilka rozdziałów. 8 rozdział i do 11 włącznie. Przeczytajmy sobie w domu i zobaczymy, na czym to polega. Rozumiemy też jako proroctwo o zniszczeniu Jerozolimy. Wiecie, kiedy nastąpiło? W 70 roku po Chrystusie. I oczywiście ludzie też starają się, żeby Chrystusa wyrzucić. My mówiliśmy i od dawna było mówione, że po Chrystusie czy przed Chrystusem. Teraz się mówi przed naszą erą i nasza era, prawda? Już się nie mówi przed Chrystusem czy po Chrystusie. Widzimy? Ludzie cały czas starają się tego Jezusa Chrystusa, gdzie się tylko da, wyrzucić. Dlatego też w niektórych państwach już nie używa się Boże Narodzenie. Wy wiecie jeszcze, co to jest Boże Narodzenie, tak? A w niektórych państwach już nie wiedzą, co to Boże Narodzenie. Dlatego, że to jest święto zimowe, nie Boże Narodzenie. A Wielkanoc, my też wiemy Wielkanoc, co to jest. Ale niektórzy ludzie na zachodzie nie wiedzą. To jest święto wiosenne, święto wiosny. Widzimy? I ludzie będą wyrzucać tego Chrystusa coraz bardziej. Powyrzucają duchownych z kościołów, kościoły pozamykają i takie różne rzeczy już się zaczynają pomalutku toczyć. Pomalutku diabeł zaczyna wprowadzać swoje zasady postępowania. Ale koniec jego się zbliża, więc niech się śpieszy. Następnie w sposób eschatologiczny, jako powtórne przyjście Chrystusa na sąd. I Objawienia 19, pierwszy, drugi werset mówi tak. Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew swoich sług. A więc przyjście Pana na sąd. I to jest to spadanie gniewu Bożego. I wreszcie w sposób soteriologiczny, co oznacza, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, w znaczeniu takim, że obiecany niewierzącym wieczny gniew Boży jest tak pewny, że wyraża się go już w czasie dokonanym. Jak robi to na przykład apostoł Jan w 3 rozdziale 18 i 36 wersety. Kto wierzy w Niego, nie będzie osądzony, nie będzie sądzony. To zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To wierzy w Syna, ma żywot wieczny, to zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że gniew Boży spada na ludzi, jeśli nie wierzysz, jeśli nie służysz, jeśli od Niego się oddalasz. To zawsze dosięgnie ciebie sąd Boży. Zawsze dosięgnie. Ludzie w czasie Sodomy i Gomory też robili, co chcieli, postępowali, jak uważali. I co? Sąd Boży przyszedł? Przyszedł? Tak? Pewni jesteście? A pewni jesteście, że teraz ludzie też tak samo zaczynają postępować i też sąd Boży przyjdzie? Wtedy przyszedł, teraz też przyjdzie. Widzimy? Dlatego my mamy uciekać od sprawiedliwego sądu Bożego. Wiecie, co to znaczy uciekać? To nie pomalutku sobie nóżka za nóżką iść, tylko po prostu uciekać. Jak krzyczą, pali się, to ludzie uciekają, nie sobie wolniutko idą. Biegną, biegają, uciekają. Jeżeli Bóg mówi, że przychodzi sąd na ten świat, no to aby ciebie nie dosięgnął, żeby ciebie nie zahaczyło. Prawda? Jak wulkan wybucha, to ten, kto bliżej, zginie, a ten, kto dalej, jest szansa, że się uratuje. Jeśli będzie miał jeszcze dużo charakteru w nogach i będzie jeszcze uciekał dobrze, to jest szansa, że ucieknie. Gniew Boży spada, sąd Boży spada, a ty masz uciekać. Uciekaj od sądu. Co masz robić? Co ratuje od sądu? Słowo Boże. Widzimy, jak ważne jest, żebyśmy żyli w Słowie Bożym. My, bracia, jesteśmy odłączeni od was na jakiś czas ciałem. Apostoł Paweł to mówi do Tesaloniczan. Paweł został na siłę odłączony od swoich dzieci duchowych. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale od 5 do 9 wersetu. Możecie sobie w domu przeczytać. Jego instynktowi matczynemu, apostoła Pawła. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. To jest to porównanie, które jest uczynione w 1 Tesaloniczan w 2 rozdziale w 7 wersecie. I też instynktowi ojcowskiemu. O tym czytaliśmy w 11 wersecie tego fragmentu, co na początku czytaliśmy. Każdego z was niczym ojciec dzieci swoje. A więc apostoł Paweł przedstawia siebie takim opiekunem dla Tesaloniczan, jak matka i ojciec. Tak się troszczy o nich, aby wszystko mieli we właściwy czas. Ale temu instynktowi apostoła Pawła zadano poważny cios. Dosłownie Tesaloniczanie zostali osieroceni z powodu nagłego i przymusowego wyjazdu Pawła. Zostali osieroceni, zostali sami. Po prostu został wyrzucony stamtąd i to jest ważne, abyśmy sobie z tego zdawali sprawę. I pisze apostoł Paweł, że on mógłby działać w wielu przypadkach i wiele razy mógłby przeciwstawiać się i bronić, ale przeszkodził nam szatan. Wyraźnie słowo szatan oznacza przeciwnik, ciągle starający się zburzyć Kościół, ciągle próbuje w jakiś sposób, żeby zatrzymać rozwój Kościoła, żeby zburzyć Kościół, żeby poszczególne osoby odciągnąć od Słowa Bożego i od Kościoła. Chrystus nam obiecał, że zbuduje ten Kościół, prawda? A szatan obiecuje, że go zniszczy. I my musimy po prostu zająć odpowiednie stanowisko. W Mateusza w 16 rozdziale 18 wersecie: a ja ci mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy otchłani nie przemogą go. Chrystus obiecuje, że zbuduje Kościół. Ale szatan jest obecny w Kościołach. Dlatego też różne rzeczy są mącone, niszczone, są wywracane i są burzone. I tak, w Jerozolimie był szatan. również. Możecie to przeczytać w Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale od 1 do 10. Wiecie, o czym tam jest mowa? O Ananiaszu i Safirze. To szatan zakradł się do serc Ananiasza i Safiry i po prostu zburzył jedność Kościoła i zabił ich, doprowadził ich do śmierci. Po prostu takie jest działanie szatana. Wiecie też, że zostało to opisane w początkowych rozdziałach 2 i 3 objawienia Jana. Tam są również opisane te działania szatana w Kościołach. Na przykład Smyrnie, 2 rozdział 9-10 werset. Pergamonie, 2 rozdział 13 werset. W Tiatyrze, objawienie 2 rozdział 24 werset. W Filadelfii, 3-9. To wszystko możecie tam przeczytać, jak szatan w kościołach działał. Również w Efezie i to w 1 Tymoteusza 3:6-7. Tam też można wyraźnie przeczytać o działaniu szatana w kościele w Efezie. W Koryncie, w 2 Koryntian 2 rozdziale od 1 do 11, aby nasz szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Widzimy, aby nasz szatan nie podszedł. W kościołach, żeby nas nie podszedł, bo jego zamysły są nam dobrze znane. Kto nam objawił zamysły szatana? Duch Święty. I dlatego, ponieważ wiesz, jakie są jego zamysły, wiesz, w jaki sposób chce ciebie odciągnąć od Słowa Bożego, no to się nie daj. Po prostu się nie daj. Na przekór temu wszystkiemu, co on podsuwa tobie, ty powiedz sobie po prostu, najważniejszą dla mnie rzeczą jest robić to, co Pan nakazuje, to, co Pan mi zaleca. Szatan przeszkadzał działaniom Pawła w taki sam sposób, jak wojsko udaremnia działania swojego wroga. Występuje wojsko, żeby to, co jakiś wróg próbuje zrobić względem danego państwa, żeby odeprzeć te ataki. Widzimy? I szatan przypiera taki atak, jeżeli ty robisz coś dla Pana, jeżeli się starasz coś robić dla Jego Kościoła, to on przypiera taki atak, takie wojsko całe bierze swoje, wszystkie demony ze sobą bierze, aby ciebie zaatakować, aby ciebie odciągnąć, aby ciebie zniechęcić, aby zburzyć Kościół Chrystusowy. Dlatego uważajmy, bądźmy czujni. Słowa przeszkodził nam szatan, w tym przypadku konkretnie apostoła Pawła, odnosiły się do kaucji, którą wpłacił Jazon. I to jest w Dziejach 17, rozdział 9 werset. To jest tam napisane, lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. Pod jakim warunkiem? Jednocześnie obiecując, że Paweł nigdy nie powróci do Tesalonicza. Widzimy? Szatan tak spowodował, że ludzie przeciwko niemu stanęli i tylko zapłacenie kaucji i obietnica, że nie powróci tam, i dlatego Tesaloniczanie stali się osieroceni, bo Paweł został wyrwany od nich, zabrany. Dosłownie szatan sprzeciwił się. Dlatego my bądźmy ostrożni i uważni, bo Jezus Chrystus będzie nas bronił i pomoże nam, abyśmy byli zwycięzcami. Ale wy, apostoł Paweł mówi, jesteście koroną chwały, wieńcem chluby. Tu jest wszędzie użyte korona, ale w oryginale greckim wszędzie tu jest wieniec użyty. Tu, gdzie korona, tam jest wieniec użyty. Wieniec chluby przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Biblia mówi o życiu wiecznym jako wieńcu wręczanym zwycięzcy biegów lekkoatletycznych. W Biblii życie wieczne jest opisywane jako niezniszczalny wieniec, który jest uczczeniem zwycięstwa, zbawienia nad zepsuciem. I tu mam taki fragment, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby zniszczalny zdobyć wieniec, my zaś niezniszczalny. A więc to jest przedstawiane jako niezniszczalny wieniec. Dalej, wieniec sprawiedliwości, który jest uczczeniem zwycięstwa, zbawienia nad niesprawiedliwością. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan. Widzimy? Dalej jest przyrównany jako pokazany jako wiecznie świeży wieniec chwały, który jest uczczeniem zwycięstwa, zbawienia nad pohańbieniem. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędły wieniec chwały. Jest to mowa cały czas o tej nagrodzie, o tym zbawieniu, które mamy w Jezusie Chrystusie. Wreszcie wieniec życia, który jest uczczeniem zwycięstwa, zbawienia nad śmiercią. Bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłuje. Jeśli miłujesz Pana, dostaniesz wieniec życia. Dalej wieniec chluby, czyli chwały, który jest uczczeniem zwycięstwa, zbawienia nad szatanem i ludzkimi prześladowaniami wierzących. To bowiem naszą nadzieją, czy radością, czy wieńcem dumy, czy nie wy, przed Panem naszym Jezusem podczas Jego pojawienia się. To jest ten z tego fragmentu, który czytaliśmy wcześniej. I jeszcze w objawieniu 2:10 jest powiedziane: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota. Wieniec żywota. To jest niezwykle ważne, że Bóg zaplanował dla nas coś znacznie bliższego chwały niż pohańbienia. My mamy od Boga naszego potężny ratunek. A więc przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia, inaczej mówiąc, gdy się już pojawi. Pojawi się, czyli paruzja w greckim Nowym Testamencie, co dosłownie oznacza będzie obecny. Czyli teraz Bóg jest obecny w Duchu Świętym wśród nas, a później po prostu nagle stanie się obecny wśród nas. Pojawi się wśród nas. I to jest to przyjście naszego Pana do Kościoła. Co to oznacza? To oznacza faktyczną obecność, moment przyjścia oraz spodziewane nadejście. To oznacza ta paruzja, że będzie obecny. W kontekście Chrystusa i przyszłości powtórne przyjście odnosi się do przyjścia Chrystusa i pochwycenia wierzących, odnosi się też do ponownego przyjścia Chrystusa przed ogłoszeniem Jego tysiącletniego królestwa milenijnego. Pierwsze przyjście, w którym zostanie zabrany Kościół, nie będzie przyjściem, które zobaczy go wszelkie oko. Wiecie, co zobaczą ludzie? Że zniknęli inni ludzie. Tylko tyle zobaczą. Nie zobaczą Chrystusa. My zobaczymy Chrystusa. Mam nadzieję, że my wszyscy zobaczymy Chrystusa. Jak przyjdzie, pojawi się, aby nas zabrać ze sobą. Ale drugie pojawienie się, to już będzie objawienie się, by objawić Jego tysiącletnie królestwo milenijne. Mateusza 24:37 mówi: albowiem jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I znacie to słowo dokładnie. I na koniec chciałem jeszcze przeczytać kilka wersetów z objawienia Jana. 19 rozdział, od 11-16, a później 4 wersety początkowe z 20. I widziałem niebo otwarte, oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. A 20 rozdział od 1: i widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego. I nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. A więc Chrystus przyjdzie wkrótce, pochwyci swój Kościół, aby był z Nim na wieki. jak Jezus Chrystus pochwyci swój Kościół, a później przyjdzie na tysiącletnie panowanie, to Kościół pochwycony przyjdzie razem z Nim. Czy będzie jakieś zagrożenie? Żadnego. Szatan będzie związany. Nie będzie go. Przez te tysiąc lat tysiącletniego królestwa nie będzie go. A kiedy na krótko zostanie wypuszczony, zostanie też zniszczony za swoją haniebną działalność. Ale ty i ja jesteśmy przeznaczeni do czegoś zgoła innego. Czytaliśmy, jakie cechy daje kontakt człowieka z Bogiem i z Jego Słowem. Co ci daje w życiu Słowo Boże? Wiesz, jaka to cenna księga? Wiesz, jakie to cenne Boże Słowo, które jest wypowiadane względem ciebie? Bóg jest tym, który stoi na straży tego Słowa. I On ciebie będzie błogosławić. I On ciebie będzie prowadzić. On da ci sprawiedliwość swoją, abyś mógł żyć w usprawiedliwieniu. Nie swojej sprawiedliwości, ale w usprawiedliwieniu Bożym. Dlatego szukajmy społeczności z Bogiem, bo to jest niezwykle ważne. Amen.